powszechna radość z powodu upadku Wielkiej Nierządnicy, czyli Rzymskiego Imperium, to pierwszy obraz 19 rozdziału Księgi Apokalipsy. Jan świadczy: potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie, mówiących: Alleluja! Zbawienie i chwała i moc u Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził wielką nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług. Okrzyk radości zaczyna się słowem Alleluja. W religijnym słownictwie jest to bardzo znane słowo, które w tym rozdziale Księgi Apokalipsy występuje 4 razy. Tak jak Hosanna, jest to jedno z nielicznych słów hebrajskich, które w oryginalnej formie znalazły sobie miejsce we współczesnym słownictwie religijnym. Chyba każdy członek Kościoła zna to słowo z uroczystych nabożeństw wielkanocnych. Alleluja dosłownie znaczy chwała Bogu. Pochodzi ono od słowa hebrajskiego halal, co znaczy chwalić, i słowa jah, co jest skróconą formą imienia Boga. Słowo halleluja często występuje w Biblii. Wielokrotnie w psalmiach czytamy halleluja, jest to wezwanie do chwalenia Pana. Bóg jest wielbiony, ponieważ do Niego należy zbawienie, chwała i moc. Każdy z tych 3 wielkich atrybutów Boga powinien wzbudzać reakcję w sercu ludzkim. Zbawienie Boże powinno wzbudzić wdzięczność człowieka. Chwała Boża powinna wzbudzić cześć człowieka. Moc Boża zawsze wyraża się w miłości Bożej i dlatego powinna ona wzbudzić w człowieku zaufanie. Wdzięczność, zbożna cześć i zaufanie to elementy składowe prawdziwej chwały, jaką człowiek powinien oddawać Bogu. Bóg jest wielbiony, ponieważ dokonał sprawiedliwego sądu nad wielką wszetecznicą, czytamy dalej. Sąd jest nieuniknioną konsekwencją grzechu. Sądy Boże są prawdziwe i sprawiedliwe, podkreśla Jan. Bóg jest doskonały w swoim sądzie z 3 powodów. Po pierwsze, jedynie On może znać najgłębsze myśli i pragnienia każdego człowieka. Po drugie, jedynie On jest tak czysty, aby sądzić bez uprzedzeń. I po trzecie, jedynie On posiada mądrość do wymierzania właściwej kary i moc do jej zastosowania. Wielka nierządnica zostaje osądzona, ponieważ szerzyła ona zepsucie w świecie. Najgorszym ze wszystkich grzechów jest uczenie grzechu innych. Pamiętajmy, że Bóg sądzi nieprawych szczególnie surowo, nie tylko ze względu na to, że brną w grzechu, ale też ze względu na to, że wciągają w grzech innych. Tłum w niebie, tłum aniołów, śpiewa Bogu pieśń dziękczynną. Dołączają do nich postaci 24 starców i 4 zwierząt, symbolizujące cały lud wiernych i całą przyrodę. Czytamy od 3 wiersza 19 rozdziału: i rzekli powtórnie Alleluja, a dym jej wznosi się na wieki wieków, a 24 starców upadło i 4 zwierząt i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc Amen, Alleluja. I wyszedł głos od tronu mówiący: chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy. zastępy anielskie śpiewają drugie Alleluja. Następnie chwałę Bogu oddaje 24 starców i 4 postacie zwierząt. Postacie 24 starców zajmowały wiele miejsca we wcześniejszych wizjach Jana. Tak samo zresztą jak postacie 4 zwierząt. Mówiliśmy już, że 24 starców reprezentuje 12 patriarchów i 12 apostołów, a więc są oni symbolem całego Kościoła. 4 zwierzęta, występujące jako lew, wół, człowiek i orzeł, oznaczają wszystko, co jest najodważniejsze, najsilniejsze, najmędrsze i najszybsze w przyrodzie. A więc pieśń chwały z ust 24 starców i 4 postaci to wielkie tedeum całego Kościoła i całej przyrody, hymn chwały, głos rozlegający się od tronu, najprawdopodobniej jest głosem jednego z cherubinów. Chwalcie Boga naszego, powiada ten głos, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie. Przykład takiego sformułowania Jan zaczerpnął ze Starego Testamentu. Słowa Jego są bowiem cytatem z psalmu 135. Czytamy, że dwie grupy ludzi są zapraszane do oddania chwały Bogu. Do pierwszej z nich należą słudzy. W objawieniu Jana sługami nazywani są prorocy i męczennicy. A więc najpierw oddają chwałę Bogu prorocy i męczennicy, którzy świadczyli o Bogu swoim życiem. Do drugiej grupy należą, jak czytamy, mali i wielcy, a więc chrześcijanie o różnym poziomie intelektualnym, społecznym, których życie duchowe znajduje się na różnych etapach rozwoju. Jest to nakaz skierowany do wszystkich, aby chwalili Boga ze względu na Jego wielkie dzieła. Dzieło stworzenia, dzieło zbawienia to wspaniałe dzieła. Tak, wszyscy winniśmy oddawać naszym życiem chwałę Bogu, naszemu Stwórcy i Zbawicielowi.
Program, którego Państwo słuchacie, nosi tytuł Wędrówka przez Biblię. Można się z nami teraz skontaktować telefonicznie pod numerem 0601 40 08 92. Połączenie GSM.
Nadajemy obecnie równolegle w pasmach fal krótkich 31 i 41 metrów.
Zapraszamy do wysłuchania drugiej części programu.
Radosny okrzyk Alleluja rozlega się w niebie po raz trzeci. Jan świadczy, jak czytamy od 6 wiersza 19 rozdziału, i usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu, jakby głos mnogich wód i jakby głos potężnych gromów, które mówiły Alleluja, bo zakrólował Pan, Bóg nasz, Wszechmogący. Weselmy się i radujmy i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły gody baranka, a jego małżonka przystroiła się i dano jej oblec bisior lśniący i czysty. Bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. Okrzyk chwały wznosi się z ust ludzi odkupionych. Jan gromadzi różne obrazy, które wydają się potęgować ten okrzyk. Jest on podobny do szumu ogromnego tłumu, do huku wodospadu, do uderzeń gromu. Znowu Jan czerpie natchnienie z Pisma Świętego, ze Starego Testamentu. Najpierw przypomina tekst Psalmu 97. Czytamy tam: Pan jest królem, niech się raduje ziemia. Następnie Jan powiada: weselmy i radujmy się nim. To są też słowa pochodzące z psalmu. Jezus Chrystus powiedział: radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tłumy odkupionych wznoszą okrzyk chwały, ponieważ wypełniła się obietnica Chrystusa dana dla wszystkich prześladowanych. Później następuje wesele baranka. Jest to obraz ostatecznej jedności Jezusa i Jego Kościoła. Symbolika wesela oznacza intymną i nierozerwalną społeczność Chrystusa z tymi, których odkupił własną krwią. Do pełni tej społeczności najpierw wejdą męczennicy. Z myślą o połączeniu się Boga z Jego ludem spotykamy się już w Starym Testamencie. Prorocy stale wyrażali przekonanie, że Izrael jest wybranką Boga. W proroctwach Ozeasza znajdujemy taką wypowiedź: i zaręczę cię z sobą na wieki. Tak prorok Ozeasz woła w imieniu Boga. Zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości, bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, jego imię Pan Zastępów. Tak woła prorok Izajasz. Symbol małżeństwa występuje również w Ewangeliach. Czytamy tam m.in. o uczcie weselnej w Ewangelii Mateusza, o sali weselnej i szacie weselnej, o gościach weselnych w Ewangelii Marka, o Panu Młodym, o przyjaciołach Pana Młodego. Społeczność Chrystusa z Kościołem jest według apostoła Pawła wzorowana na intymnej społeczności męża z żoną. Tak czytamy w 5 rozdziale listu do Efezjan. Dla nas ta przenośnia może wydawać się niezwykła, jednak zawiera ona w sobie wielkie prawdy. Prawdziwe małżeństwo powinno wyróżniać się czterema cechami, które mają być również widoczne w więzi między chrześcijaninem a Chrystusem. Pierwsza cecha to miłość. Małżeństwo pozbawione miłości jest sprzecznością samą w sobie. To samo dotyczy więzi chrześcijanina i Chrystusa. Drugi element: musi być zażyła i bliska społeczność, tak intymna, że mąż i żona stają się jednym ciałem. Społeczność chrześcijanina z Chrystusem stale musi być bardzo intymna, osobista, bliska. Trzecia cecha to radość. Radości kochania i bycia kochanym niczym nie da się zastąpić. Jeżeli chrześcijaństwo nie wnosi w życie radości, to nie wnosi ono niczego. Podobnie jest w przypadku małżeństwa. I czwarta cecha to wierność. Żadne małżeństwo nie może przetrwać bez wierności. Stąd i chrześcijanin powinien być tak wierny Jezusowi, jak Jezus jest wierny Jemu. Ten obraz powinien nas stale inspirować. Miłość, intymność, radość i wierność powinny cechować nasze więzi małżeńskie, a także naszą duchową więź z Jezusem Chrystusem. Tłum wielbiących Boga śpiewa: Alleluja! Zakrólował Pan, Bóg nasz, Wszechmogący. Wszechmogący to jedno z imion Boga. Oznacza tego, który sprawuje kontrolę nad wszystkim. To wielkie słowo występuje w Nowym Testamencie 10 razy. Jeden raz występuje ono w starotestamentowym tekście, cytowanym także przez apostoła Pawła w drugim liście do Koryntian. Natomiast pozostałe 9 razy występuje wyłącznie w Księdze Apokalipsy, w objawieniu świętego Jana. Inaczej mówiąc, Jest to charakterystyczny tytuł Boga w Księdze Objawienia. W czasie pisania Księgi Apokalipsy Jan, jak nigdy przedtem, mówi o tym, że siły zła sprzysięgły się przeciwko Kościołowi. Nigdy dotąd chrześcijanin nie był narażony na tak wielkie cierpienia i nigdy dotąd nie groziła mu tak okrutna śmierć. Mimo to, nawet w takim okresie, Jan nazywa Boga Wszechmogącym. Wyraża tu wiarę i ufność. Istotą tego rozdziału jest obrona tego rodzaju wiary i ufności, niezachwianej wiary i ufności, nawet w obliczu wielkich trudności, wielkich prześladowań. Kościół, oblubienica Chrystusa, jest, jak czytamy, ubrana w czysty, lśniący bisior. Jest to przeciwieństwo szkarłatu i złota wielkiej świątecznicy. Czysty bisior symbolizuje sprawiedliwe uczynki świętych, czytamy. Jest to charakter, którym jak szatą przyodziana jest oblubienica Chrystusa. Chrześcijanin, przyodziany sprawiedliwością Chrystusa, jak białą szatą, nie musi lękać się niczego. Z Nim, Panem życia i śmierci, jest bezpieczny, niezależnie od okoliczności, na zawsze. Jan słyszy głos anioła, który w akompaniamencie wspaniałej pieśni dziękczynnej wydaje ważne polecenie. Jak czytamy w 9 i 10 wierszu 19 rozdziału Księgi Apokalipsy. I mówi mi, napisz, błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę godów baranka. I mówi mi, te prawdziwe słowa są Boże. I upadłem przed jego stopami, by oddać mu pokłon. I mówi, bacz, abyś tego nie czynił, bo jestem twoim współsługą i braci twoich, co mają świadectwo Jezusa. Bogu samemu złóż pokłon. Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa. Już w Starym Testamencie znajdujemy zapowiedź, że po przyjściu Mesjasza Bóg zaprosi swój lud na wielkie mesjaniczne przyjęcie. Prorok Izajasz mówił o Bogu, który przygotowuje dla swego ludu ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem. Jezus Chrystus mówił o wielu, którzy przyjdą ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z patriarchami w Królestwie Niebios. Te słowa Jezusa znajdujemy w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale. Słowo zasiąść za stołem oznacza właściwie spoczywać na pół leżąc w czasie posiłku. Jest tu obraz ludzi przebywających na mesjanicznym przyjęciu Boga. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus powiedział, że nie będzie już pił z kielicha aż do chwili uroczystej uczty w Królestwie Ojca. Jezus spoglądał ku wielkiej uczcie mesjańskiej. Przypominają nam się słowa, które znaleźliśmy we wcześniejszych rozdziałach Księgi Apokalipsy. W rozdziale 3 czytaliśmy słowa Jezusa: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jest to wspaniały obraz uczty. Dowiadujemy się czegoś o wspaniałej wymowie. Jezus mówi bowiem o uczcie odbywającej się jakby w nas samych, w naszych sercach. Jezus zapewnia, że uczta z Nim rozpoczyna się z chwilą, gdy tylko otworzymy dla Niego drzwi swojego serca. Oznacza to dwa niewyobrażalnie cudowne fakty. Po pierwsze, uczta z Panem nie rozpoczyna się dopiero kiedyś, w wieczności, lecz właściwie już teraz, gdy tylko otworzymy dla Niego swoje serce. A po drugie, ma ona niezwykły wymiar wewnętrzny, dzieje się w nas, niejako przenika nas i przemienia. Jest to jedna z najpiękniejszych i najbardziej rewolucyjnych wypowiedzi Jezusa. Nasze życie ma być ucztowaniem z Chrystusem, a więc trwaniem z Nim w serdecznej, osobistej więzi. Co więcej, Jezus pragnie przebywać w nas, Duch Chrystusowy pragnie stale nas rozwijać, przemieniać, czynić coraz bardziej twórczymi i radosnymi. Chce poszerzać nasze horyzonty myślowe, uzdalniać do coraz głębszych uczuć, czynić coraz bardziej wrażliwymi, szczerymi, odważnymi. A kiedyś nastąpi dopełnienie, zwieńczenie tej uczty życia, która będzie trwała całą wieczność. Będzie to uczta godów Baranka, o której pisze Jan. Tekst ten mówi także o czymś, co później miało bardzo ważne znaczenie w praktyce kościelnej. Chodzi o skłonność Jana do oddania boskiej czci anielskiemu posłańcowi, ale anioł zabrania mu oddawania sobie czci, ponieważ aniołowie są jedynie, jak podkreśla, sługami ludzi. Są współsługami Boga. Cześć należy się tylko Bogu. Jan spotkał się z zakazem oddawania czci aniołowi. Był to bardzo potrzebny zakaz, ponieważ w pierwotnym kościele szerzyła się wtedy tendencja do oddawania boskiej czci aniołom. Zresztą tendencja ta nigdy całkowicie nie zanikła. Jan z naciskiem podkreśla, że aniołowie są jedynie sługami Bożymi, a tylko Bogu można oddawać boską cześć. Poza Jezusem Chrystusem, między Bogiem a człowiekiem nie ma żadnych innych pośredników. I jeszcze jedna ważna prawda tkwi w słowach Jana. Czytaliśmy: świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Jakie jest znaczenie tych słów? Mogą one oznaczać świadectwo, które chrześcijanin wydaje o Jezusie Chrystusie. Posiadanie ducha prorockiego wyraża się w życiu świadectwem o Jezusie i Jego Ojcu. Poselstwo proroka bardziej zawiera się w osobistym świadectwie jego życia niż wypowiadanych przez niego słowach. Jan może też mieć na myśli świadectwo, które daje ludziom Jezus Chrystus. W takim pojęciu wyrażenie Jana oznacza, że nikt nie może świadczyć, zanim wcześniej nie słuchał Jezusa Chrystusa. Od Niego można jedynie otrzymać proroctwo. O pewnym wielkim kaznodziei mówiło się, że najpierw słuchał Chrystusa, a potem przemawiał do ludzi. Tak też powinno być i w naszym przypadku. Powinniśmy mówić, a przede wszystkim żyć w taki sposób, że jest to świadectwem naszej bliskiej więzi z Jezusem Chrystusem, aby nasze zachowanie, czyny i słowa świadczyły o Jego miłości i Jego mocy.